Kochani, tytuł tego kazania dzisiejszego brzmi tak niezbyt optymistycznie, ale wierzę, że to jest ważne kazanie, którym chciałbym się z wami podzielić. Chciałbym mówić na temat negatywizmu w naszym życiu, negatywizmu, bycia negatywnym. I nasza historia Polski, jak ktoś trochę zna się na historii, trochę czytał, przez różne trudne wydarzenia w naszej historii Polski, przez wojny, zabory i tak dalej, ta historia Polski doprowadziła nas, Polaków, do wykształtowania w naszym narodzie takiej okropnej cechy charakteru, która występuje powszechnie i nazywa się negatywizm. I rzadko, naprawdę rzadko spotyka się Polaka, który jest optymistyczny. Taki radosny, otwarty na ludzi. Częściej to obserwujemy u kobiet. Bardzo rzadko spotykamy typowego Polaka, faceta, który jest taki bardzo optymistyczny. Najczęściej faceci na życie patrzą w czarnych kolorach. My, faceci, bo mówię jako facet, nazywamy to realizmem. Facet nigdy nie powie, że jest negatywny, tylko realistyczny. Że on mówi o faktach i z tym nie ma co dyskutować. Takie są fakty. Sytuacja, taki typowy Polak, facet powie, że sytuacja w kraju jest fatalna. Wszyscy to komuchy i złodzieje. Więc to tak mniej więcej wygląda. Ale powszechnie występuje w naszym narodzie ta cecha negatywizmu. I kiedy sobie otworzyłem słownik języka polskiego, żeby z ciekawości zobaczyć, co znaczy, rozumiem to słowo negatywizm, ale byłem ciekawy, co słownik języka polskiego na ten temat mówi. Tam jest napisane, że jest to postawa polegająca na nieuznawaniu dotychczasowych osiągnięć w różnych dziedzinach wiedzy lub nieuznawania ogólnie przyjętych zasad. Czyli po prostu, mówiąc tak prosto, nie cieszenie się z tego, co Polska osiągnęła albo co drugi Polak, sąsiad twój osiągnął. To jest taka postawa negatywizmu, czyli nie cieszenia się, negowania tego, co już wiemy, co jest ogólnie ustalone. I to jest taka postawa, że jeśli komuś coś się udało osiągnąć w życiu i bardzo często zdarza się, że mamy bardzo znanych Polaków, którzy coś osiągnęli, cały świat o tym mówi, możecie to zobaczyć w telewizji, w dzienniku telewizyjnym, w internecie. I cały świat mówi o tym, że jakiś Polak coś osiągnął, to drugi prawdziwy Polak uważa, że to jest nieprawda. Stało się to dzięki układom, wódzie, pieniądzom, ewentualnie poprzez seks. I to nie może być prawdą, że ten Polak coś osiągnął tak sam z siebie. To jest mocno wszystko podejrzane. I taki Polak prawdziwy mówi, gdybym to ja osiągnął, no to by było dzięki mojemu sprytowi i mądrości. Ale ten drugi Polak, który to osiągnął, to jest mocno wszystko podejrzane. I pewnie jego ojciec był ormowcem, milicjantem. I to dzięki tym układom. Zobaczcie, nie wiem, czy wokół siebie macie dużo takich osób, ale ogólnie to się jest bardzo często spostrzegane. No, to jest taka nasza cecha narodowa. Ona bardzo powszechnie występuje. I negatywizm w naszym narodzie ma się bardzo dobrze. Stale jest podsycany przez telewizję polską, przez TVN, Polsat, a przede wszystkim przez polityków ze wszystkich partii. Wystarczy, że sobie włączycie jakieś tam wypowiedzi polityków, to aż bije ten negatywizm, nie? Nie jest tak? Nie wiem, może większość z was już nie ogląda różnych programów takich politycznych. Bardzo trudno jest o takiego bardzo uczciwego polityka. Kiedy słyszę wypowiedzi polityków, to bije straszny negatywizm. Dlaczego mówię, że jest trudno o ludzi, którzy są znani w naszym kraju, o uczciwość? Bo osobę uczciwą możemy poznać po tym, że osoba uczciwa potrafi znaleźć we swoim wrogu coś pozytywnego. Pomyśl chwilę o sobie. Cecha uczciwości polega na tym, że nawet jeśli twój sąsiad, albo twój wróg, albo ktoś z innej partii politycznej, z kim się zupełnie nie zgadzasz, że potrafisz w jego funkcjonowaniu znaleźć coś dobrego. Coś pozytywnego i potrafisz to nazwać i o tym powiedzieć. To jest osoba uczciwa. I pomyślcie przez chwilę, czy znacie jakiegoś takiego polityka, który w ostatnim okresie słyszeliście jego wypowiedź i on chwalił kogoś zupełnie z innej opcji politycznej, ktoś, kogo uważa za wroga, że ten człowiek zrobił coś dobrego dla Polski. Wiecie, kiedy trochę będzie o polityce, ale to jest wokół nas i tym, ten negatywizm najbardziej przejawia się w polskiej polityce. Popatrzcie, jak włączy się jakikolwiek program taki w telewizji na temat polityki i sytuacji, która się dzieje w naszym kraju, to zależy, jaką telewizję też włączysz. Bo masz takie wrażenie, jakby dwie różne telewizje mówiły o dwóch różnych krajach, no nie? No i w niektórych telewizjach jest tak, że kiedy włączysz jest na przykład wypowiedzi na temat naszego byłego premiera Tuska, to się okazuje, że Tusk to jest totalny bandyta. Oczywiście w wypowiedziach polityków z PiS-u, że on czynił tylko zło dla Polski i w zasadzie nic dobrego nie zrobił. Jak włączysz inną telewizję, to się okaże, że obecna partia, która rządzi naszym krajem, nieważne co zrobi, nawet jeśli nam, Polakom, się wydaje, że to, co wprowadzają, jest coś dobrego, to okazuje się, że źle myślisz, że obecnie rządzący politycy wszystko, co robią, jest totalnie złe. Skąd to wiemy? No bo druga partia, PO i pan Balcerowicz mówią, i jeszcze pan Biedroń, że to jest wszystko złe. Rozumiecie? I nie wiesz, co masz myśleć jako zwykły Polak, jako zwykły człowiek. Bije z tego totalny negatywizm. Podam dwa przykłady. Partie opozycyjne dzisiaj mówią na przykład taką rzecz, że 500+, ten dodatek dla rodziców, to jest okropna, zły pomysł, ale kiedy Polacy ich wybiorą, to oni nie zniosą tej okropnej rzeczy. Że obniżenie wieku emerytalnego, że PiS obniżył wiek emerytalny, to jest straszne zło, ale kiedy oni zostaną wybrani do Sejmu i wygrają, to nie podwyższą wieku emerytalnego. Rozumiecie? Rozumiecie to całe zakłamanie, w którym my żyjemy jako zwykli Polacy? Jako dzieci Boże. Popatrz na to jako człowiek wierzący, bo to kazanie jest do ciebie jako do dziecka Bożego. Zobacz, że jakąkolwiek telewizję byś nie włączył, jakąkolwiek partię byś nie słuchał albo polityka, to masz wrażenie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że te partie po prostu cię ogłupiają, kłamią i bije z tego niesamowity negatywizm. I kiedy wypowiadają się o swoich konkurentach, to jest tyle w tym jadu i negatywizmu, że po prostu robi ci się niedobrze, kiedy tego słuchasz, no nie? Dlatego gdybym był lekarzem, a trochę jestem od spraw duchowych, to zalecałbym, żeby w ogóle nie włączać takich programów. Wiecie, to jest najbardziej zdrowe psychicznie. W ogóle nie oglądać dziennika telewizyjnego, wiadomości z Polsatu, z TVN, bo masz wrażenie, że żyjesz zupełnie w innym kraju niż jest. I najciekawsze jest, jak obejrzysz najpierw wiadomości, a później wiadomości z Polsatu albo z TVN-u, to tak jak mówiłem już, masz wrażenie, że oni mówią zupełnie o dwóch krajach. I sam już nie wiesz, w co ty masz wierzyć, ale bije z tego niesamowity negatywizm. I myślę, że największym wrogiem Polaka jest kto? Drugi Polak. Z innej partii politycznej, z innej opcji. I powiem wam, Ruscy przy tym, co Polak mówi o Polaku, Ruscy to jest jak mały niedźwiadek z bajki Masza i Niedźwiedź. Wiecie, my nie mamy wrogów. Największym wrogiem Polaka jest drugi Polak. Nieżyjący już wiele lat kanclerz Niemiec, Bismarck, który doprowadził do zjednoczenia Niemiec. Wiecie, co powiedział, kiedy udało mu się zjednoczyć Niemcy i spowodować, że stał się potężnym krajem? Bismarck powiedział coś takiego. Polaków zostawcie, oni wykończą się sami. I zastanówcie się, czy ten człowiek nie powiedział prawdy o polskim narodzie? Bo to, co oglądamy dzisiaj wokół nas, to największym wrogiem Polaka jest drugi Polak. Niektórzy z nas niedługo będą siedzieć przy stole wigilijnym. Lepiej, żeby nie otwierać ust na tematy polityczne, bo się okaże, że twój wujek albo ciocia po prostu, gdyby mogli, to być od razu zadźgali widelcem. Jak powiesz, że ty masz trochę inne myślenie. Te negatywne informacje, które są wokół nas w telewizji, sprzedają się najlepiej. Dlatego większość dziennikarzy to są takie hieny. Wiecie, jak wygląda zwierzątko hiena? Wiecie, hieny rzadko polują na zwierzęta. Wiecie, czym się żywią hieny? Padliną. Czyli jak lew coś upoluje i zagryzie, to hieny potrafią lwa odgonić, atakując całą grupą, i żywią się tym, co już jest zabite, padliną i tak dalej. I większość polskich dziennikarzy to są takie hieny żerujące na śmierci i nieszczęściu. Wiecie dlaczego? Bo ktoś im za to płaci i negatywne informacje w radiu, w telewizji, w gazetach sprzedają się najlepiej. I wtedy ktoś im płaci i mówi, co oni mają negatywnego pisać. I typowy Polak, mówię o typowym Polaku, nie mówię, że każdy z nas jest taki, ale mówię to kazanie, żebyśmy sobie za siebie zapytali, czy w nas nie ma takiego negatywizmu. Przeciętny Polak chętniej słucha sensacyjnych, negatywnych informacji, bo nie potrafimy cieszyć się z czyjegoś dobra, szczęścia i radości. I wszędzie, mamy taką narodową cechę, wszędzie widzimy jakiś szwindel i nieuczciwość. Jak ktoś się dorobił, to jak? Dzięki układom i złodziejstwu. Jeśli, i to jest takie powszechne w nas. Zachęcam was, żebyście, kiedy wrócicie do domu dzisiaj, zastanawiałem się, czy wam tego nie puścić, ale za dużo czasu by to zajęło, obejrzyjcie taki kabaret młodych panów, który razem z innym kabaretem, Smile, jest chyba ten tytuł tego kabaretu, jest terapeuta. Jest pan doktor, który zajmuje się uzależnieniami. I jeden facet uzależniony, któremu on pomaga, jest uzależniony od pedanctwa, że ma obsesję na temat tego, że wszystko jest brudne i non-stop dezynfekuje. Drugi jest uzależniony od przytulania. Nieważne, czy ktoś chce, czy nie, to on na wszystkich włazi, przytula i dotyka. Trzeci jest uzależniony od niewydawania grosika, bo pracuje na stacji benzynowej i zbiera takie całe słoiki grosików. Czwarty uzależniony od hałasowania, czyli wszystkim hałasuje i wyprowadza ludzi z równowagi. I bardzo ciekawie ten kabaret się kończy. Że ten pan terapeuta, lekarz, zaprasza kogoś i mówi, słuchajcie chłopaki, a teraz zaproszę kogoś, kto całkowicie wyprowadza wszystkich Polaków z równowagi. I przychodzi gościu elegancko ubrany w garniturze i mówi, mam 3 firmy, które super funkcjonują, mam piękną żonę, 3 dzieci i czegokolwiek się nie dotknę, to przynosi to sukces i jestem szczęśliwy. I ci 4 faceci uzależnieni od innych rzeczy zrywają się i chcą go tłuc. I terapeuta mówi tak. Nic tak nie wkurza drugiego Polaka jak sukces i szczęście. I wiecie, to jest nasza typowa cecha narodowa. I mówię to kazanie, żebyśmy się zastanowili, czy negatywizmu i tej cechy nie ma w nas, mimo że jesteśmy dziećmi Bożymi, mimo że się nawróciliśmy. Od kogo najczęściej się uczymy tego negatywizmu? Od polityków i rządzących tym krajem. My to non-stop widzimy w telewizji. To stale oni biją takim negatywizmem i takim jadem, że widzimy to od nich. Jakikolwiek polityk, ciągle to się dzieje, zostanie złapany na jakimś łapówkarstwie albo na jakimś przekręcie i nawet kiedy sędzia wyda wyrok, że on jest winny, co mówi taki polityk Polak? Że to jest atak polityczny i on jest zupełnie niewinny. Zobaczcie, my żyjemy w tak chorym świecie, no nie? Pełnym negatywizmu. Ostatnio nasza pisarka dostała Nagrodę Nobla i myślicie, że cały kraj się cieszył z tego, że dostała Nobla? Nie. Bo pierwsze pytanie, które się pojawia, zanim jej pogratulujesz, z jakiej opcji politycznej pani jest? Ona akurat nie jest z opcji politycznej rządzącej, więc już połowa kraju się nie cieszy, że dostała Nobla. Rozumiecie? Jakiej my chorej rzeczywistości żyjemy i tego negatywizmu jest wokół nas masa. No i pytanie się pojawia do was. Chciałem wam postawić dzisiaj pytanie. Czy jako dzieci Boże chcielibyście, żeby to się w naszym kraju skończyło? Chcielibyście, żeby już nie było tego negatywizmu, tego jadu w rządzących, w politykach, w urzędnikach, gdziekolwiek nie pójdziesz. Jeśli ktoś ma jakąś władzę nad tobą, to po prostu jest taki negatywizm. Ja nie mówię, że we wszystkich osobach, ale jest to powszechne. Czy chciałbyś, żeby w tym kraju, w którym głosisz Jezusa Chrystusa, skończyło się to? Słuchaj, więc jeśli ktoś z Was chciałby włączyć dziennik telewizyjny, żeby tam były same dobre informacje, albo żeby prowadzący, który nie jest z tej opcji politycznej, co trzeba, mówił coś pozytywnego o innej partii, to jeśli chcielibyśmy, żeby to się skończyło, to musimy zacząć od siebie. Od nas samych. Od nas, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi. Od swojego serca i od swojego podwórka. Powinniśmy zacząć się cieszyć sukcesem sąsiada, sąsiadki, kogoś we wsi, w mieście. Doceniać ludzi, z którymi pracujemy. Po prostu podejść do kogoś i powiedzieć, cieszę się z tego. Wiecie, co się stanie, kiedy w pracy albo do sąsiadów będziesz słuchał, pytał, co u nich, a on będzie opowiadał, a ty mówisz, cieszę się z tego. Wiecie, jaka reakcja jest sąsiadów? Oni pomyślą, że coś palisz, jakieś zioło. Kiedy non-stop widzą uśmiech, że ty pytasz, co u nich i się z tego cieszysz, to pomyślą, że zwariowałeś. To nie jest typowa cecha polska. Była teraz konwencja naszego Kościoła Bożego 15-lecie i pastor Gienek z Radomia opowiadał o takiej sytuacji. Mówi, że poleciał na 2 tygodnie do Stanów Zjednoczonych i mówi, to jest zupełnie inny naród. Oni non-stop się ze wszystkiego cieszą. Idziesz chodnikiem, facet się ani kobieta nie zna i mówią z uśmiechem dzień dobry, czyli how do you do, jak się masz i tak dalej. Pani ekspedientka w sklepie cię obsługuje, jest uśmiechnięta, pyta się jak dzień. Mówi, na początku myślałem, że oni są jacyś nienormalni, mówi, ale byłem ten 2 tygodnie, nasiąkłem tą atmosferą, zacząłem się tak zachowywać i mówi, wróciłem do Polski i trzymało mnie to jeszcze przez tydzień. Ale mówi, przeszło mi, kiedy stałem w supermarkecie i była bardzo długa kolejka i kiedy doszła kolej na mnie, żeby zapłacić za produkty, zacząłem się zachowywać jak typowy Amerykanin, czyli uśmiechać do pani w kasie, pytać się, czy jest zadowolona ze swojej pracy i ona po prostu pokazuje mi palec, że ma obrączkę. Ona myślała, że on ją podrywa i się umawia z nią na seks. A on był tylko dla niej miły. Reszta kolejki uważa, że jakiś czubek stoi, no nie? Opowiadał to teraz na spotkaniu naszego kościoła. Nie jest tak? Jeśli kobieta cię obsługuje w sklepie albo w urzędzie, jest uśmiechnięta, zagaduje, jest bardzo dla ciebie miła, to pewnie ma kryzys małżeński i proponuje ci seks. Jeśli facet się uśmiecha, jest bardzo miły, pewnie jest homo. Oni się bardzo często uśmiechają. Zobaczcie, w naszym narodzie jest masę negatywizmu, prawda? My zupełnie jesteśmy z innej bajki. Ale są jeszcze narody, które mają gorzej. Jak byłem w Norwegii, to tam ludzie w ogóle się nie uśmiechają, nic nie mówią pozytywnego, więc poczułem się dobrze. Stwierdziłem, że muszę częściej do Norwegii jeździć, bo tam się okazuje, że wcale nie jestem takim mrukiem, jak żona mi mówi, że muszę się więcej uśmiechać. Tam jest jeszcze gorzej. Najwięcej samobójstw jest w Finlandii, jest mało słońca, ludzie są tacy jak zombie. Wiecie, że Świadkowie Jehowy w Polsce mają 140 tysięcy, a Kościół ewangelicznie wierzący, czyli tacy jak my, zieloni, baptyści i wszystkie inne denominacje takie jak my, mają około 30 tysięcy, jesteśmy błędem statystycznym, a Świadkowie Jehowy mają 140 tysięcy i stuwa od nich odeszła. Są jedną z związków religijnych w Polsce, które najszybciej się rozwijają. I wiecie, dzięki czemu się rozwijają? Dzięki negatywizmowi. Typowy Świadek Jehowy, kiedy odwiedzi kogoś z katolików od drzwi do drzwi, tak podsyca w sercu tego katolika negatywizm na temat kościoła katolickiego, jeśli ten człowiek jeszcze opowie, że ksiądz go oszukał na pogrzebie, na tym, na tamten, to Świadek Jehowy potrafi tak to podsycić, że ten człowiek czuje się zachęcony, żeby się zapisać do Świadków Jehowy. Na negatywizmie można naprawdę dobrze się rozwijać. Ale czy to coś ma wspólnego z miłością Jezusa i z nowonarodzeniem? Nic. Wiecie, że wielu protestantów, podobnie jak świadkowie, potrafią strasznie mówić negatywne rzeczy na temat Kościoła powszechnego? I to naprawdę zawsze trafi na podatny grunt, bo zawsze spotkasz kogoś z rodziny albo z sąsiadów, kogo Kościół skrzywdził. I świadkowie rosną. Na negacji można się rozwijać. I niektórzy pastorzy w internecie, jak posłuchasz tych pastorów, są tak negatywni do Kościoła powszechnego w Polsce i tak agresywni i Pomyśl przez chwilę, cieszy cię negacja Kościoła katolickiego? Wiecie, co się dzieje, kiedy ludzie odchodzą z Kościoła powszechnego poprzez negację, przez internet, przez to, że coś się wydarzy? Wiecie, w przyrodzie ktoś powiedział, nie ma pustki. Spróbuj skopać działkę, wyrwać chwasty i nic nie zasadzić. Co będzie do końca sezonu na tej ziemi? Chwasty. W przyrodzie nie ma pustki. Jak coś wyrwiesz, to musisz coś tam zasadzić. Pamiętacie tą zasadę? Powiedział Jezus. Jezus to powiedział, że z pewnego serca człowieka wygoniono demony, ale facet nie zaprosił Ducha Świętego. Co się stało? Demon wrócił jeszcze z gorszymi demonami. W przyrodzie nie ma pustki. Wiecie, co się dzieje, kiedy negujemy Kościół katolicki? Najszybciej rozwijającą się religią w Europie jest islam. I w dużych miastach polskich masę młodych ludzi przechodzi na islam. Wiecie o tym? Że meczety w Polsce też powstają? Albo islam, albo homoseksualizm. I chodzenie w pochodach pod flagą tęczy. Jeśli negujesz Kościół, i teraz jest straszna fala negacji Kościoła katolickiego, jako protestant powinieneś się z tego cieszyć? Nie do końca. Bo ci wszyscy ludzie, którzy zrażają się do powszechnego Kościoła, nie idą wcale za Jezusem Chrystusem. Tylko zaczynają szukać w islamie, w buddyzmie, hinduizmie, albo coraz bardziej słuchają Pana Biedronia. Tak to się kończy. To nic z tego dobrego nie ma, z tego negatywizmu. Pastorzy, którzy bawią się w politykę i mówią plugawe rzeczy o prezydencie polskim, o premierze, o PiSie, zasiewają w ludzkich sercach diabelski negatywizm. To nie jest Ducha Świętego. I wtedy hodujesz, jak mówisz dużo negatywnych rzeczy o powszechnym Kościele albo PiSie i tak dalej, to wiecie, że możesz wyhodować takiego wściekłego psa protestanckiego. Człowieka, który jest strasznie agresywny. Chciałem wam pokazać są takie fragmenty, które bardzo często ludzie, którzy są bardzo negatywni, protestanci, dzieci Boże, wiecie, że te osoby i również ci pastorzy jakby nie zauważali, że w Nowym Testamencie są takie fragmenty typu na przykład jak pierwszy Tymoteusz. W pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł napisał tak, w drugim rozdziale. Pierwsze 3 wersety. Zobaczcie, zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy wstawiennicze i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich sprawujących władzę. Co zrobić z takim fragmentem, no nie? Czy jako dzieci Boże powinniśmy się modlić za facetem, który jest prezydentem polskim z PiSu, za premierem, który jest z PiSu, za partią rządzącą, która wprowadza niektóre rzeczy, które nam się nie podobają? Zobaczcie, jest nakaz, że powinniśmy to robić. No nie? Dalej pisze Paweł, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością, że Bóg, nasz Król, Jezus Chrystus, oczekuje, żebyśmy się modlili za rządzących tym krajem. Ale jeśli ty masz inne poglądy polityczne, no to wcześniej ta opcja, która była teraz jest przeciwna, też rządziła. Czy wtedy się o nich modliłeś? Oni też wtedy wcześniej robili rzeczy, które ci się nie podobały, tylko już nie pamiętasz. Zobaczcie, tu jest zachęta, żebyśmy się o nich modlili. Wiecie, że to nie jest jedyny fragment? Piotr pisze podobną rzecz. Pierwszy list Piotra, zobaczcie, drugi rozdział, werset 13. Piotr, apostoł, pisze tak, bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy. O, tu jest nie tylko o modlitwie. To jest pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 13 werset. Piotr mówi, jeśli jest jakaś władza, to bądźcie jej poddani ze względu na Pana. Ze względu na kogo? Ze względu na Chrystusa. Czy to królowi jako najwyżej postawionemu, czy to namiestnikowi jako przez niego posłanym do karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Dlaczego mamy się modlić i być poddani władzy, która obecnie rządzi w naszym kraju? Że nawet jeśli ta władza będzie o nas źle mówiła i będzie uważała, że protestanci to tacy podejrzani ludzie, to żebyśmy poprzez dobre uczynki, modlitwę i bycie poddanymi pokazali im, że to jest nieprawda. Dalej Piotr pisze, zobaczcie jeszcze dwa wersety. Jako ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Zobaczcie, mamy wszystkich rządzących i polityków szanować. A kogo? Króla nie mamy nad Polską, ale mamy prezydenta i premiera. Mamy go czcić, mamy go szanować. Podobny fragment, już nie będę czytał, jest w liście do Rzymian, 13 rozdział. Zresztą przynajmniej trzy fragmenty takie podstawowe znalazłem. Zastanów się, ty jako dziecko Boże, które mieszkasz w Giżycku, czy na pewno nawróciłeś się do Jezusa Chrystusa i postępujesz tak, jak tu jest napisane? Wiecie, że kiedy Jezus chodził po ziemi, nie znajdziecie w Ewangelii ani jednej negatywnej wypowiedzi Jezusa na temat króla Heroda? Herod, ten, który go chciał ukatrupić, Pana Jezusa, już nie żył, ale rządzili jego synowie. I Izrael był podzielony na prowincje, gdzie w każdej rządził jakiś Herod albo syn Heroda albo inny syn. I wiecie, że Jezus ani razu nie skrytykował Heroda ani synów Heroda, którzy razem z Rzymianami rządzili krajem? Ciekawe, no nie? Mało tego, nie znajdziecie żadnej wypowiedzi Pana Jezusa przeciw władzy rzymskiej. Ani razu nie skrytykował Rzymu, że jest okupantem. I ani razu nasz Pan Jezus Chrystus nie skrytykował arcykapłana Kajfasza, który podjął decyzję razem z innymi, żeby go wysłać na krzyż i go skazał. Jezus wiedział, że on to zrobi, że jest facetem zakłamanym i fałszywym i hipokrytą. I pojawia się pytanie, kogo ty naśladujesz w swoim sercu? Czy króla Jezusa w zachowaniu do rządzących, do polityków? Czy włączasz internet i słuchasz niektórych polskich pastorów i prezbiterów bardzo znanych, których ja znam, którzy mówią bardzo negatywnie o polskich politykach, przeważnie o tej władzy, która teraz jest. Zobaczcie, kiedy otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, to jest o Panu Jezusie, 22 rozdział, chciałem wam pokazać fragment, od 15. 22. W 22 rozdział Mateusza od 15. Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby go usiedlić w mowie. Czyli jedna z takich partii politycznych w Izraelu, faryzeusze, zastanawiali się, jak uziemić naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak go przyłapać, żeby go do więzienia wysłać albo na karę śmierci. I posłali do niego swoich uczniów wraz z Herodianami. Czyli wysłali faryzeuszów razem z uczniami króla Heroda. Czyli jeśli Jezus powie tak, to my go uziemimy, a jak odwrotnie powie, to król Herod go aresztuje. Którzy powiedzieli, nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy, drogi Bożej wprawdzie nauczasz i nie zważasz na nikogo, nie oglądasz się bowiem na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się wydaje, czy wolno płacić podatek cesarzowi Rzymu, czy nie? Bardzo ciekawe, no nie? Mamy być posłuszni cesarzowi Rzymu, który podbił nasz kraj, czy nie? Wiecie, że gdyby powiedział, mamy być posłuszni, no to by powiedzieli, widzicie, jaki fałszywy Żyd? Mówi, że mamy słuchać się okupanta. A gdyby powiedział, nie mamy słuchać cesarza Rzymu, no to uczniowie króla Heroda by go aresztowali i powiedzieli, o, sprzeciwia się cesarzowi. I pamiętacie, co Jezus zrobił? Powiedział, przynieście, czemu wystawiacie mnie na próbę obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. I podali mu grosz. A on ich zapytał, czyj jest wizerunek na tej monecie? A oni mówią, cesarza. No to dajcie cesarzowi, co należy do cesarza. A co Bogu, to Bogu. Widzicie, Jezus ani razu nie podważył władzy cesarskiej Rzymu, ani władzy króla Heroda, który sprawował władzę, ani nigdy nie podważał władzy faryzeuszów, czyli jednej partii politycznej, ani kapłana Kajfasza i tak dalej. I zobaczcie, zastanówmy się, czy chcemy być jak nasz Pan Jezus Chrystus? Czy chcemy być jak niektórzy szajbnięci pastorzy w internecie, którzy nas podsycają negatywizm w twoich sercach, że jak posłuchasz takiego pastora czy prezbitera, albo jak włączysz sobie wiadomości, to po prostu ci się niedobrze robi i mówisz, jak oni tak mogą? Ale nie wiadomo, czy to jest w ogóle prawda, co oni powiedzieli. Rozumiecie? Że jesteśmy stale podsycani negatywizmem. Teraz inne pytanie. Jak myślicie, czy nasz były premier Tusk zrobił coś dobrego dla Królestwa Bożego w Polsce? Dla Królestwa Bożego. Nie pytam, czy zrobił coś dobrego dla Polski, tylko dla Królestwa Bożego. Czy słyszeliście coś na ten temat? Nie zrobił. A czy pan Kaczyński albo PiS zrobił coś dla dobrego albo robi dla Królestwa Bożego w Polsce? Słyszeliście coś o takim? Nie. A może SLD albo PSL albo Kukiz coś dla Królestwa Bożego w Polsce zrobili? Nie. Słuchajcie, te partie, które są w tym naszym kraju, w którym żyjemy, one są zainteresowane teraz i tym, co się dzieje. Rozumiecie? One teraz, te partie funkcjonują, ci politycy żyją i kłócą się między sobą na temat Polski. Polski, w której ty i ja mieszkamy w Giżycku i pod Giżyckiem, albo w Węgorzewie. Oni są zainteresowani tu i teraz, a wiecie, że tu i teraz przemija. I każdy z was spodziewa się powtórnego przyjścia Pana Jezusa i wielu z was wierzy w to, że już niewiele czasu zostało, prawda? I Polska idzie do piekła. Wiecie, że w Polsce nawraca się najmniej ludzi na świecie? Leszek Szuba, który jest dyrektorem Ligi Biblijnej, mówił mi całkiem niedawno, że pewien wierzący brat z Argentyny poszedł do swojego biura w Argentynie, misyjnego, która wysyła ten kraj misjonarzy na cały świat i zapytał dyrektora tego biura, w którym kraju najmniej ludzi nawraca się do Jezusa Chrystusa? A facet mówi od razu, Polska. Wyobrażacie sobie? Oni tam w Argentynie wiedzą o tym. To mówi, to ja chcę jechać do Polski. Wiecie, że w Iranie, w Arabii Saudyjskiej, w krajach, gdzie jest islam, gdzie za posiadanie Biblii jest kara śmierci, nawraca się więcej ludzi niż w Polsce? Wiecie, że diabeł też o tym wszystkim wie? I diabeł wie, że dzieci Boże w Polsce są na tyle głupie, teraz mówię o nas, o dzieciach Bożych. Diabeł wie, że jesteśmy na tyle głupi, że zamiast słuchać głosu Ducha Świętego i naśladować Chrystusa, dajemy się wciągnąć w kłótnie polityczne i na tym, żebyśmy żyli tym, co się dzieje wokół nas, tu i teraz. Rozumiecie? Że niedługo zbliżają się święta i czy uda ci się przy stole wigilijnym albo w święta z wujkiem, z ciocią, z mamą, z tatą nie pokłócić o sprawy polityczne i w ogóle nie otworzyć ust, nawet kiedy będą cię pytać? Diabeł wie, jak łatwo jest dzieci Boże, polskie dzieci Boże skłócić. W jakim temacie? Polityka. To jest coś, co jest głupotą tego świata, coś, co przemija. Zobaczcie, już niewiele lat zostało do przyjścia Chrystusa i to jest głupota tego świata. I powiem wam, co jest głupotą. Głupotą jest rozmawianie o Tusku. To jest głupota. Głupotą jest rozmawianie o Kaczyńskim, o PiS-ie, o PiS, PO, PSL, SLD. To jest głupota tego świata. I ona przemija. I zostało niewiele czasu. A to, co jest najważniejsze w sercu naszego Króla, Jezusa Chrystusa, to jest to, żeby uratować jak najwięcej Polaków, prawda? Naszych sąsiadów, nasze rodziny, dzieci, wnuki. To jest istotą Królestwa Bożego, prawda? I najgorsze jest to, że niektórzy pastorzy i prezbiterzy, których znam, bawią się w politykę i bije od nich taki jad polityczny. I zastanawiam się, czy pastorzy ci są nawróconymi ludźmi, bo oni nie naśladują Chrystusa. Zobaczcie, że Chrystus, powtarzam, nie krytykował króla Heroda, nie krytykował cesarza Rzymu, arcykapłana Kajfasza, który go później skazał na karę śmierci. Chrystus nie mówił, że faryzeuszy trzeba wygonić albo sadyceuszy. Nie atakował żadnej partii politycznej wtedy w Izraelu, kiedy chodził po ziemi. I w ogóle nie dał się w to wciągnąć. Pamiętacie Ewangelii Jana 6 rozdział, że Jezus mówi, nie szukajcie tego pokarmu, który przemija. To jest 6 rozdział, werset 27-29. Pamiętacie ten fragment? Nie szukajcie tego pokarmu, który przemija. A co to jest pokarm, który przemija? To jest ten świat, to jest Polska. To jest PiS, PO, SLD, to przemija. Pan Biedroń. Ale mówi Pan Jezus, ale szukajcie pokarmu, który nie przemija. A jaki to jest pokarm, który nie przemija? To jest Jego królestwo. To jest pokarm, Jego królestwo, Jego wola. To, co Bóg chce dla Polski. To jest pokarm, który nie przemija. Wiecie, że za każdym razem, kiedy idziesz na wybory, a teraz będą kolejne wybory i ciągle, zobaczcie, jak włączysz internet, czasami czytam, co się dzieje w Polsce, na świecie, to jeszcze nie skończyły się jedne, już nas nastawiają negatywnie, już kłótnie, kto zostanie prezydentem polskim, no nie? My tylko od wyborów do wyborów negatywnie. Wiesz, że za każdym razem, kiedy idziesz na wybory, to wybierasz między dżumą a cholerą, między jednym jadem a drugim politycznym. Czy jest ktoś, kto cię naprawdę reprezentuje jako dziecko Boże? Nie ma ani jednej partii w Polsce. To tak jakbyś głosował na mniejsze zło. Wybierasz między dżumą a cholerą. Czy mamy szukać dobra naszego kraju, w którym mieszkamy? Dobra Giżycka, okolic, Polski? Tak. Masz szukać dobra kraju, w którym żyjesz. Ale powiem wam coś. Czym większe Królestwo Boże w ludzkich sercach w Polsce, że Królestwo Jezusa się będzie rozszerzać, twoi sąsiedzi, ludzie okoliczni będą się nawracać do Jezusa, to możesz postawić znak równości i napisać dobro Polski. Prawda? Bo kiedy ludzie się nawracają i kiedy Chrystus wchodzi do ich sercach, to zmienia ich serce i nie ma tam już takiego negatywizmu i jadu. Prawda? A czy można postawić znak równości, że będziesz się angażował w politykę, w gospodarkę Polski? I czym lepiej będzie w Polsce, to będzie to znak równości lepiej z Królestwem Bożym? Czy można tak odwrócić to? To tak nie działa. Wiecie, to tak nie działa. W Polsce był kiedyś taki kosmonauta, wierzący, który zginął w wypadku lotniczym. On był w kosmosie, Amerykanin. Miał na imię Irwin. Mam kasetę z jego świadectwem. Ambasada amerykańska zorganizowała z nim spotkanie i to były lata 90. Zaprosili najważniejszych polityków w Polsce, czyli Wałęsę, Mazowiecki, Gieremek. Wszyscy najważniejsi ludzie z Solidarności w ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Oni przyjechali, bo byli przekonani, że ten facet będzie mówił o podboju kosmosu, o współpracy polsko-amerykańskiej, o tym, że trzeba się rozwijać i tak dalej. Facet wyszedł, stanął przed największymi, najważniejszymi ludźmi, którzy jeszcze niektórzy z nich do dzisiaj żyją, w Solidarności, którzy obalili podobno komunę. Wyjął małą Biblię z kieszeni, gedeonitkę niebieską i powiedział tak, jak się nie nawrócicie do Jezusa Chrystusa, nie oddacie swoich serc, to nigdy w tym kraju nie będzie dobrze. I facet, który nagrał to świadectwo, był na tym spotkaniu. Wierzący człowiek. I mówi, że kiedy on mówił im o Chrystusie, to mówi, patrzyłem na twarze Wałęsy, Mazowieckiego, Gieremka, że patrzyli po sobie i mówili wzrokiem, co on? Chciałoby się przekląć. Co on gada, no nie? Co za bzdury, jaki Jezus? A wszyscy wierzący, no nie? On stanął przed nimi i głosił im Ewangelię. I co, nawrócili się? Wałęsa, Mazowiecki, Gieremek? Kochani, nie nawrócili się, bo gdyby się nawrócili, to nie byłoby takiego jadu w nich żmijowego, tego negatywizmu, prawda? Chciałbym, żebyście zobaczyli jeden fragment. To już jest do was, żebyście się na tym poważnie zastanowili. Kiedyś zamierzałem na ten temat powiedzieć kazanie i dzisiaj ten dzień nastąpił. Pierwszy list Piotra 4,15. Otwórzcie sobie. Pierwszy list Piotra 4,15. Zobacz, jak to jest przetłumaczone w twojej Biblii, ten werset. Jest bardzo ciekawy. Jest jedyny taki werset, który znalazłem. Jeśli ktoś znalazłby podobny werset na ten temat, to będę bardzo wdzięczny. W pierwszym liście Piotra 4,15 jest napisane tak. Bo niech nikt z was nie cierpi jako zabójca lub złodziej, lub złoczyńca. To, że się nawróciłeś do Jezusa, no to super, jesteś zbawionym człowiekiem. Jeśli umarłbyś, to byś poszedł do nieba. Ale jeśli człowiek wierzący, nawrócony, dalej zachowuje się jak złodziej, złoczyńca, to uwłacza Królowi Jezusowi Chrystusowi. Ale nie o tym chciałbym mówić. Zobaczcie końcówkę tego wersetu. On jest bardzo ciekawy. O tym chciałbym powiedzieć. Że bo niech nikt z was nie cierpi, i teraz końcówka mówi tak, lub mieszający się w cudze sprawy. Jako dziecko Boże jako część kościoła w Giżycku, K7, Kościół Boży, jako świadomie wierzący człowiek nie powinieneś mieszać się w cudze sprawy. Tam jest dosłownie w greckim powiedziane stróż cudzych spraw. Co to oznacza? W Biblii Gdańskiej, tej najnowszej, uspółcześnionej, jest to przetłumaczone albo jak człowiek, który się wtrąca w cudze sprawy. Wszędzie podobnie. Co to oznacza? Czy sprawy polskiej polityki, PO, PiS, te wszystkie rzeczy, które się dzieją w telewizji, to są nasze sprawy Królestwa Bożego? Nie. To nie są nasze sprawy. Wiecie, że my jesteśmy z innego państwa, które się nazywa niebieskie. My jesteśmy z innego królestwa. Mimo, że mieszkasz w Polsce, urodziłeś się jako Polka i Polak, tak naprawdę twój paszport jest zupełnie inny, niebieski. Tak czy nie? Kiedy będziesz umierał, to wyjmiesz polski paszport, czy wyjmiesz ten drugi? Który paszport ci otworzy drzwi do wieczności? Polski czy ten niebieski? Kim jesteś przede wszystkim? Dzieckiem Bożym czy Polakiem z krwi i kości? Wiecie, że na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć? Bo to spowoduje, że nie będziecie się mieszać w cudze sprawy. Czy polityka i ludzie, którzy nie są dziećmi Bożymi, czy to są nasze sprawy? Czy to są sprawy Królestwa Bożego, to co się dzieje wokół nas? Nie. Pojawia się pytanie, co nam do tego? Co nam do Polski i do tych spraw? Nic. To nie są nasze sprawy. Ja z Polski mam ciało. Z mamy i z taty, z Polaków. Mam ciało i trochę duszy polskiej. Ale ten prawdziwy człowiek, Sebastian, który we mnie mieszka, pochodzi z nieba. Mój duch nie jest z Polski. Ten prawdziwy wewnętrzny człowiek pochodzi z nieba. Jestem z Królestwa Bożego. I zrobił to Duch Święty razem z Chrystusem. I powiem wam, kiedy pisałem to kazanie, to podjąłem decyzję w sercu, że kończę z chodzeniem na wybory. Nie będę chodził już na żadne wybory. Ani na prezydenckie, ani do Sejmu, ani do Unii Europejskiej. Wiecie dlaczego? Żeby nie utrudniać ludziom nawracanie się do Królestwa Bożego. Że jeśli ktoś mnie zapyta, czy jestem za PiS-em, czy za PO, to powiem, już tak mówiłem, że jestem za nikim z nich. Wiecie dlaczego? Bo nikt z nich nie reprezentuje Królestwa Bożego. Nie mówię, że macie robić tak jak ja, ale ja podjąłem decyzję, że nie będę już chodził na żadne wybory, chyba że w Giżycku do Rady Miejskiej będzie startował człowiek nawrócony, dla którego najważniejsze będą zasady Biblii i powie, a ja chcę reprezentować dzieci Boże w Giżycku. To pójdę i zagłosuję na niego. Ale nie będę już wybierał między dżumą i cholerą, między mniejszym i większym złem. Bo to nie są osoby z Królestwa Bożego. One mnie nie reprezentują ani w Sejmie, ani w Unii Europejskiej, ani w Senacie, ani na prezydenta. To nie są moje sprawy. Kiedy czytałem historię chrześcijaństwa, wiecie, że w XVI wieku, kiedy pojawili się anabaptyści, z których pojawili się później menonici, amisze i baptyści, to był XVI wiek, oni się pojawili w Holandii i w Szwajcarii, później rozeszli się na Niemcy. Wiecie, że anabaptystów wszyscy prześladowali? I katolicy, i luteranie. A wiecie dlaczego? Bo oni nie reprezentowali żadnej partii. Jak wkraczali wojska katolickie czy protestanckie do wioski, gdzie byli anabaptyści, tacy wierzący jak my, pytali się, a ty jesteś katolikiem czy protestantem? Oni mówili, jestem dzieckiem Bożym. Oni mówili, wyciąć. Dlatego, że oni nie byli za żadną partią, za żadnym narodem, tylko mówili, że są dziećmi Bożymi. Byli wrogami wszystkich. My mamy reprezentować Chrystusa. I mamy nie utrudniać ludziom, naszym członkom rodziny, nawracanie się. A Polacy najczęściej kłócą się o sprawy polityczne. Czy rozumiesz troszeczkę głupotę niektórych pastorów z Lublina i z Warszawy? Szczególnie te dwa miejscowości angażują się w politykę polską. Lublin i Warszawa. Powtarzam, ani Tusk nie jest człowiekiem Królestwa Bożego, ani Kaczyński, ani pan Biedroń, ani nikt z SLD. Jest masę negatywizmu w dzieciach Bożych. jeśli dziecko Boże zaczyna mówić strasznie negatywnie, to już jest problem, bo dziecko Boże jest częścią Królestwa Bożego. To znaczy, że diabeł zainfekował twoje serce. Jeśli angażujesz się w politykę i mówisz negatywnie o kimkolwiek, nieważne czy to jest PiS czy PO, Tusk czy Kaczyński, to diabeł zainfekował twoje serce. I żyjesz sprawami tego świata, zamiast żyć sprawami Królestwa Bożego. I mówię to kazanie, żebyście popatrzyli na swoje serce i zadali sobie pytanie, w którym miejscu jesteś. Pewna historia. Dawno temu mieszkała we wsi pewna kobieta, której wprost nie zamykały się usta i non-stop plotkowała. Trajkotała i plotkowała o wszystkich i o wszystkim. Pewnego dnia przez swoją paplaninę przysporzyła ogromnych problemów innej kobiecie w tej wsi. Zrobiło jej się z tego powodu przykro i żałowała, że nagadała głupot o tamtej sąsiadce, że nie umiała powstrzymać swojego języka. I poszła do spowiedzi, do księdza, żeby się wyspowiadać i żeby ksiądz jej nadał pokutę. I ksiądz powiedział do niej tak, kiedy nadawał jej pokutę w spowiedzi. Idź jutro na targ, kup dwie kury, powiedział ksiądz proboszcz, a kiedy będziesz wracała do domu z targu, z miasta, to kury te po drodze oskubiesz. Następnie znowu przyjdziesz do mnie i powiem ci, co dalej. Kiedy kobieta poszła na targ, kupiła kury, po drodze je wyskubała. Mam nadzieję, że najpierw na targu jej głowę tym kurom obcięli, bo niesamowite to by było przeżycie dla kur, na żywca mieć wyciągane pióry. Kiedy to zrobiła, wróciła do księdza zapytać, co dalej. I ksiądz proboszcz powiedział do niej tak, dobrze, że tak zrobiłaś, a teraz pozostało ci jeszcze jedno zadanie do wykonania. Teraz przejdziesz tą drogą i pozbierasz wszystkie pióra. Jak myślisz, czy to jest wykonalne? Na drugi dzień, czy za tydzień? Nie, bo jest wiatr. Pióra były wszędzie. Wiecie, co ksiądz proboszcz chciał jej przez to pokazać? Że łatwo jest kogoś o coś oskarżyć albo powiedzieć coś negatywnego. Ale jest bardzo trudno to cofnąć. Bo nawet jeśli tą osobę przeprosisz, to wiesz, że to, co negatywnego powiedziałeś o tej osobie, żyje już swoim życiem i pół miasta o tym gada. Nawet jak ten sprawca tego powie, ale to jest nieprawda, przesadziłem. A ktoś powie, teraz tak gadasz. Ale to jest nieprawda. Wiecie dlaczego? Bo Polacy lubią negatywne, sensacyjne informacje na czyjś temat. I łatwiej jest nam nadstawiać uszu, że ta siostra powiedziała to i to i zrobiła to i to, niż dowiedzieć się, że ta siostra dostała spadek z Ameryki. No Boże, za co dałeś jej ten spadek z Ameryki? Przecież ona nie zasługuje. Rozumiecie? Że nam jest bardzo trudno cieszyć się czymś szczęściem. Ja nie mówię, że wszyscy tak macie, ale nawet dzieci Boże mają z tym problem poważny. Łatwiej jest nam nadstawić uszy na to, że ktoś powiedział to, zrobił tamto. Tak jakbyśmy właśnie próbowali później pióra pozbierać. Nie da się tego zrobić. I powiem wam, mówię to też do siebie, że nam wszystkim tutaj w Kościele wydaje się, że ktoś ma większy problem z mówieniem negatywnych rzeczy, ale to nie jestem ja. Ktoś tak ma oprócz mnie? Że jak patrzę na innych, to mówię, ona to ma problem z mówieniem negatywnym. O wiele większy niż ja. Zawsze podejrzewamy innych bardziej o negatywne rzeczy niż samych siebie, bo kiedy my mówimy coś negatywnego, ja nie mówię negatywnych rzeczy, ja mówię fakty. Ja jestem obiektywny w porównaniu z tą siostrą czy z tym bratem. Zawsze innych bardziej oceniamy negatywnie niż samych siebie. To zadaj sobie pytanie w sercu. Po co to mówisz? To negatywne. Jaki ma cel twoja negatywna wypowiedź na temat Tuska czy Kaczyńskiego? Czy za każdym razem, jak coś powiesz negatywnego, PO czy PiS, to mówisz później do słuchacza, pomódlmy się o nich. I skłaniasz głowę? Pomódlmy się teraz o Tuska, żeby się nawrócił, albo o Kaczyńskiego. Czy robisz tak? Zdarzyło ci się w ogóle tak kiedyś zrobić? A kiedy coś negatywnego mówisz o innym dziecku Bożym, o siostrze czy bracie, to po co to robisz? Co dobrego z tego wyniknie, jak do drugiej osoby powiesz coś negatywnego o kimś od nas z Kościoła? Co ta negatywna informacja spowoduje w sercu tej drugiej osoby, do której mówisz? Zastanów się przez chwilę. Jaki to wywoła skutek? Wiecie, co Paweł w liście do Rzymian 15:2 napisał o mówieniu negatywnych rzeczy do innych osób? Napisał tak. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla jego zbudowania. Czyli zawsze, kiedy z kimś innym rozmawiasz, z dzieckiem Bożym, na jakikolwiek temat, na przykład na temat naszego kościoła albo pastora, to zastanów się, czy to, co ja powiem, to spowoduje, że ta osoba będzie się czuła bardziej zachęcona, bardziej zbudowana, bardziej pozytywna, czy raczej mówi, no to nie ma sensu do tego kościoła chodzić, jeśli rzeczy się mają tak, jak mówisz. Jaki to skutek wywoła w sercu tej osoby? Zastanów się. Kończymy już powoli. Zastanawialiście się, ja się wiele razy zastanawiałem nad tym, dlaczego prości ludzie i prostytutki lgnęli do Jezusa. Prości ludzie, kiedy Jezus chodził po ziemi, uwielbiali słuchać Jego nauczania, lgnęli do Niego i spędzali z Nim masę czasu, i również prostytutki. Kobiety, które raczej nie wychodziły z domów i się bały, bo wiedziały, że wszyscy nimi gardzą, lgnęły do kazań i nauczania Jezusa Chrystusa. Wiecie dlaczego? Bo w Jego ustach nie było tego jadu żmijowego. On po prostu... Nawet kiedy mówił do prostytutki, do kobiety wykolejonej albo do Samarytanki, z którą rozmawiał, która miała 5 mężów i żyła w konkubinacie, ona w rozmowie z nim nie czuła się zerem, szmatą. Ona się czuła, że on ją kocha, prawda? Nie było tego jadu, nie było tego poczucia, że kiedy Chrystus przemawiał, to ludzie się czuli gorsi od Niego, a On jest kimś lepszym i teraz ja was zeszmacę, no nie, w kazaniu. On nigdy tego nie robił. On tym ludziom prostym okazywał szacunek. On nigdy nie krytykował tych partii żydowskich, czyli faryzeuszy, sadyceuszy, uczonych w piśmie. On nie mówił. Jak z nimi rozmawiał, to i mówił, plemię żmijowe. Ale to na prywatnej rozmowie z nimi powiedział, jak mam was uratować, plemię żmijowe. Ale do ludzi nie mówił negatywnie. Mówił, słuchajcie ich, bo oni dobrze mówią wam, tylko nie naśladujcie ich uczynków. Wiecie, że Jezus to samo mógłby do Polaków dzisiaj powiedzieć? Słuchajcie tych polityków, bo oni mówią nawet mądre rzeczy, ale nie róbcie tak jak oni. Jesteśmy stale ogłupiani jako Polacy. Przez polityków, przez telewizję, przez pastorów bardzo często, którzy się bawią w politykę. Wiecie, człowiek jak słucha tych polityków, to nie wie, czy Piłsudski to był bohater. Jak słuchasz jednych, to mówią, no to bohater, dzięki niemu odzyskaliśmy niepodległość jako Polska. A ktoś inny mówi, nie, to był bandyta. Wie, on zrobił przewrót majowy, on zrobił to, on tamto zrobił złego. To jest bandyta. A Armia Czerwona? Czy to byli nasi przyjaciele Armia Czerwona, kiedy nas wyzwalała i gwałciła masę kobiet? Czy to byli bandyci? No wiecie, ostatnio jeden z polityków z SLD powiedział, że to bohaterowie, no nie? Wkraczali na ziemię polskie. Po prostu, zobaczcie, kogokolwiek się nie słucha, to Polak jeden i drugi mówi zupełnie coś innego. W ogóle, czy istnieje jakiś temat w Polsce, o który Polacy nie potrafią się pokłócić? Zobaczcie, my Polacy potrafimy się pokłócić na temat Jezusa Chrystusa, Marii, Jana Pawła II. Czy istnieje w ogóle jakiś temat, w którym Polacy potrafią powiedzieć, o, w tym temacie jesteśmy zgodni? Nie ma takiego tematu, wiecie? Mało tego, czy istnieje w historii Polski jakiś bohater, którego Polacy cenią i wszyscy mówią, a to był dobry król albo dobry prezydent? Nie ma takiego. Słuchajcie, my w ogóle jesteśmy tak kłótliwym narodem i tak negatywnym, że nie ma takiego tematu, o który byśmy się nie pokłócili. No i pojawia się pytanie, czy my chcemy pielęgnować to w naszym kościele, w K7, tutaj w Giżycku. Bo nasz Król Jezus Chrystus brzydzi się negatywizmem. Naprawdę, jestem o tym przekonany. Że On chciałby, żeby z naszych ust wychodziły pozytywne rzeczy. Co dalej z nami? Czy jeśli chcemy, żeby to w naszym kraju się skończyło, jeśli włączysz kiedyś raz na jakiś czas dziennik telewizyjny albo będziesz na Wigilii z rodziną i zobaczysz, jak się wypowiadają przy stole, kiedy się już najedzą, wiesz, bo to tak, nie wiem, jak u ciebie Wigilia, ale u mnie w domu wyglądało tak, że po prostu to był taki sprint. Mama mówiła, jem, bo zaraz pierogi i tak dalej. I trzeba było się szybko najeść. Jak człowiek już się szybko najadł i miał taki brzuch i już nie mógł jeść, no to jeszcze zostało kilka godzin Wigilii, co tu robić, no nie? Telewizji nie włączysz, bo nuda, nie ma tam co oglądać. No i wtedy, jak już człowiek Polak jest przejedzony, ma wielki brzuch, to trzeba się o coś pokłócić. Wiecie dlaczego? Bo jak Polacy się kłócą przy stole, to się wyzwalają kwasy żołądkowe, szybciej to się wszystko trawi i znowu można jeść. To jest polska rzeczywistość. Jak myślisz, czy bardziej na święta przypominasz Króla Jezusa Chrystusa w zachowaniu? Czy dasz się wciągnąć w te idiotyzmy tego świata? Czy powiesz do wujka, cioci, mamy brata, niewierzącej osoby, powiesz, ja nie jestem ani za PO, ani za PiS, ja nie ufam nikomu z nich. Ja jestem z Królestwa Bożego, wiesz? Mnie te tematy w ogóle nie interesują, wiesz? Chciałbym, żeby jak najwięcej Polaków poznało Jezusa Chrystusa, bo tylko Chrystus może zmienić nasz kraj. Biblia mówi, że sąd Boży zacznie się od domu Bożego. To jest list Piotra, pierwszy list Piotra, czy drugi. Że kiedy przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie Pan Jezus na ziemię, to zacznie rozliczać najpierw dzieci swoje. Bóg zacznie od ciebie, ode mnie. I wiecie, że Król Jezus wejrzy w twoje serce i przyjrzy się, czy częściej przyłapujesz ludzi z kościoła naszego i innych ludzi na tym, co dobre, czy na tym, co negatywne? Zastanów się przez chwilę. Czy jesteś osobą, która po prostu przyłapuje ludzi na dobrych rzeczach? Wiem, o czym mówię, bo jak byłem wychowywany przez mamę i nauczyła mnie porządku, kiedy sprzątałem już cały pokój i odkurzyłem, to moja mama nigdy jej się nie zdarzyło, żeby wejść i powiedzieć, no tutaj ładnie poukładałeś, tutaj ładnie odkurzyłeś, tylko weszła i mówi tak, tu źle odkurzyłeś, tu źle, to źle, to źle. Ona zawsze mnie przyłapywała na tym, co złe, a nie na tym, co pozytywne. Wiecie, że kiedy przyjdzie Jezus, zacznie sąd od domu Bożego, od ciebie, ode mnie i wejrzy w twoje serduszko i popatrzy tam, czy bardziej ludzi, męża, żonę, dzieci, sąsiadów przyłapujesz na dobrych rzeczach? Wiecie, na czym polega przyłapywanie kogoś na dobrych? Że zauważasz dobre rzeczy, że ktoś robi i ciągle o tym gadasz do tej osoby, ale to ci się udało tak dobrze zrobić. Wiecie, że jak będziesz non-stop sąsiadów przyłapywał na dobrych rzeczach, chwalił ich, to pomyślą, że palisz zioło, naprawdę. Albo, że po prostu nie jesteś z Polski. Ale jeśli jesteś osobą, która nadstawia uszy na negatywne rzeczy, to Jezus to widzi, cię z tego rozliczy. Słyszałeś, że pastor powiedział to i to i zrobił tej siostrze tak i tak? Naprawdę? Co? Tylko nie mów nikomu. A słyszałeś, że w naszym kościele to jest więcej osób niezadowolonych? Naprawdę? Kto? Nie mogę powiedzieć, ale więcej. Nie mogę się doczekać członkowskiego, wiesz, ja tą sprawę poruszę. Myślisz, że Jezus tego nie widzi? Jezus cię rozliczy. Mówię to kazanie o negatywizmie, dlatego że Polacy tacy są, a wy jesteście Polakami. I wiele osób się nawraca i dalej się zachowuje tak jak Polacy. A Bóg chce wykorzenić z was polskość, tą negatywną polskość, bo mamy też pozytywne cechy jako Polacy, na przykład gościnność, serdeczność, że otwieramy domy, że potrafimy ugościć kogoś, oddać mu wiele rzeczy. Mamy pozytywne cechy, tak, ale Bóg chce z twojego serca wyrywać to, co mu się nie podoba, czym się brzydzi. I pytanie, czy bardziej jesteś dalej Polakiem, Polką, czy jesteś dzieckiem Bożym z Królestwa Bożego? Ja bym chciał, żeby On wyrwał wszystko z mojego serca, co jest negatywne. Bo ja też w tym wzrastałem. Mi też jest łatwiej dostrzec negatywne rzeczy niż pozytywne. Wiecie, że większość pastorów, jak zjeżdżają się na spotkania pastorskie, to jeśli jakiś pastor do drugiego powie, wiesz, że tamten pastor, to zbór mu się rozpadł? Naprawdę? To tyle radości im sprawia, że komuś zbór się rozpadł, że ludzie odpadli. No to jemu też nie idzie tak jak mi. Chwała Bogu! Nie jest źle u mnie. A wiecie, co najbardziej pastorów wkurza? Kiedy właśnie przyjdzie inny pastor, co tam u ciebie? Cały czas zbór rośnie. Mamy ciągle uzdrowienia, ludzie się nawracają, są chrzczeni w Duchu Świętym i Duch Święty rozdaje w naszym kościele dary Ducha Świętego. I kiedy mówisz takie rzeczy do drugiego pastora, to on robi się coraz bardziej smutny i sobie myśli tak, to jest nieprawda, okłamuje mnie. Myślicie, że on skończył z byciem Polakiem? Nie, on jest prawdziwym Polakiem. A Jezus chce zobaczyć w twoim sercu, że cieszysz się z Polaków, z sąsiadów nienawróconych, że ich przyłapujesz na dobrych rzeczach. Wiecie, że ludzie wokół ciebie lgną do ludzi, którzy są mili, uśmiechnięci, pytają, co u ciebie i cieszą się, że kupił sąsiad nowy samochód, nowe mieszkanie i wchodzą do mieszkania, mówią, ładnie zrobiłeś. I co z tego, że on zrobił inaczej niż ty masz gust? Czy on ma mieć tak samo jak ty? A wiecie, że znam takie dzieci Boże, które potrafią wejść do kogoś do mieszkania i mówi, nie, to ta farba jest bez sensu. A ten mebel, daj spokój, ten mebel nie pasuje do tej farby. Myślisz, że tego właściciela mieszkania, on chce takich informacji? Jego to cieszy, jak przyjdziesz i skrytykujesz wszystko, co on ma w domu? Czy on ma mieć taki gust jak ty? Czy on ma jeździć zawsze takim samym samochodem jak pastor? Volkswagen Golf jest najlepszy. Wiecie, że większość facetów, jak jeździ jakąś marką, to zachwala tą markę, mimo że non-stop jeździ do mechanika, bo taki facet chce, żeby drugi facet też tak cierpiał jak on. Wiecie, że tak faceci potrafią mieć? Że ktoś kupi jakiś sprzęt i się męczy z nim i ktoś pyta, no jak ten ekspres do kawy? Super. Zapycha ci się non-stop i nie wiesz, nie chce ci się go czyścić, ale jest super. Bo się nie chcesz przyznać, że kupiłeś bubel. Bo nie potrafimy się cieszyć z tego, że ktoś ma inaczej zrobione w domu, jeździ innym samochodem, ma inny gust. I mówimy, ładnie masz. Naprawdę ci się podoba? Ja bym zrobił inaczej, ale podoba mi się. Cieszę się, że tak masz. Wiecie, że Jezus chce was na tym przełapywać? I wiecie, że ludzie was wtedy będą lubili? Oczywiście będą podejrzewali, że nie jesteś Polakiem, tylko Ukraińcem albo Ruskim, bo to już nie pasuje do Polaków, ale będą was lubili. I będą chcieli z wami pić kawę i was zapraszać, bo nie krytykujesz tego, jak on mieszka, jak on się ubiera, jak on sadzi roślinki na ogrodzie, jakim samochodem jeździ. Bo prawdziwy Polak jest negatywny. A to nie jest Królestwo Boże. To nie ma nic wspólnego z naszym Królem Jezusem Chrystusem. I jeśli brzydzicie się negatywizmem Tuska, Kaczyńskiego, pana Biedronia, brzydzicie się tym, bo ja się brzydzę, to mówię, Boże, zmień mnie. Ja nie chcę być taki. Nie ma ani jednej partii, powtarzam, która mówi pozytywnie o kolega z innej partii, którzy potrafią powiedzieć, a to zrobili dobrze. Dla Polski. Nie, wszystko zrobili źle. Tusk zrobił wszystko źle i Kaczyński robi wszystko źle. Nie? I wiecie, że nam się to udziela? Nie róbcie tego. Stańcie się naprawdę dziećmi Bożymi. Stańcie się tacy jak Chrystus. Skończmy z tym tutaj, w tym kościele. Wiecie, że jeśli uda nam się w tej garstce 20-30 osób przestać być negatywnymi, to kolejne osoby, które się tutaj dołączą, powiedzą, chcę być taki pozytywny jak ty, nie chcę być negatywny. Ludzie będą się brzydzić swojego postępowania. Ale jeśli ktoś do nas się dołączy, nawróci i zobaczy, że my też sobie na to pozwalamy, to mówią, czujesz jak w Polsce. Naprawdę macie dobry kościół. Jest tyle negatywizmu, jak w kościele katolickim i wszędzie, gdzie wokół mnie. To dobrze się tu czuję. To będę pasował do was. No właśnie, ja bym chciał jako pastor, żeby tacy ludzie do nas nie pasowali, wiecie? że przyszedł ktoś taki nasączony negatywizmem, tak wszystko jest podejrzane, złodzieje, komuchy i tak dalej, a my będziemy dla nich serdeczni, dla tej osoby mili i on po prostu pijąc kawę już będzie zdenerwowany i powie, ja tutaj nie pasuję, idę do gdzie indziej. Chciałbym, żeby tak było. Żeby tacy ludzie sami nie chcieli tu przychodzić, tacy negatywni. Tylko przychodzili ludzie, którzy mówią, a mi się podoba wasza atmosfera rodzinna i to, że jesteście tacy serdeczni, autentyczni, pozytywni i że nie jesteście zakłamani, hipokrytami. Wiecie, to jest moje marzenie, żebyśmy byli w takim kościele. Amen.